Jacek Persson Podcast. Ja się nazywam Jacek Persson i to jest mój podcast o golfie i o wszystkim, co mnie interesuje. Witam w kolejnym odcinku. Odcinku o US Open. Od tego na pewno zaczynamy. Była przerwa mała w podcastach z różnych powodów. No, tydzień, w zeszłym tygodniu nic nie było. Ale obiecuję Wam, że szykuje się odcinek podsumowujący sezon PGA Tour. Już o tym rozmawiałem z panią Kasią Nieciak, mogę powiedzieć. I mieliśmy nagrywać, ja nie mogłem nagrać, więc to było od razu po Tour Championship. Z mojej winy nie mogłem nagrać. Potem zaczęła się epopeja zwana US Open. Jak na pewno wielu z Was zauważyło dopiero w ostatniej chwili, dopiero dzisiaj jest środa, dzisiaj dopiero oficjalnie czy Golf Channel Polska mógł podzielić się informacją, że obejrzymy w polskiej telewizji US Open w tym roku, które rozpoczyna się jutro. To nie jest, jak domyślacie pewnie, normalna procedura. Normalnie już wcześniej, jakbyśmy powiedzmy o tym wiedzieli, okazało się, że tam były jakieś takie różne akcje, z którymi ja nie byłem do końca związany, aczkolwiek w ogóle nie byłem związany tak naprawdę. Poza tym, że domyślałem się, że użyczę głosu tejże transmisji, gdziekolwiek ona by nie była. To zabrzmiało bardzo, bardzo słabo. Ale wiedziałem, że się dzieje. Już prawie od tygodnia, że tak powiem, bąbelkowało, co, gdzie i tak dalej. I wiedziałem, byłem w kontakcie z przedstawicielami tak wielu różnych stacji telewizyjnych. I to nie tylko z mojej inicjatywy, ale wiele osób... mam wrażenie, że było trochę zamieszanie, nikt do końca nie wiedział. Każdy myślał, że będzie gdzie indziej i w końcu nigdzie przez chwilę wydawało się, że nie będzie. Ale Golf Channel Polska, że tak powiem, stanął na wysokości zadania. To wymagało bardzo dużo pracy z ich strony i olbrzymie zaangażowanie. Domyślam się, że też finansowe, o ile pewnie to nie jest temat, który powinien tutaj poruszać, ale chyba tak jest. I wiecie co? Super. Będzie US Open już jutro od godziny 20 na antenie Golf Channel Polska. Będę komentował ja wraz z moim ojcem, czyli tak zwana golfowa służba sprawozdawcza. No bo to takie wydarzenie duże i udało się przynajmniej na ten jeden tydzień to zorganizować i super. Super duper. Także dzięki za cierpliwość wszystkim, którzy do mnie pisali, kiedy i gdzie będzie US Open. Było was bardzo dużo i cieszę się zainteresowaniem. Nie wiem, czy w sprawie jakiegokolwiek innego turnieju kiedykolwiek dostałem tyle zapytań na Twitterze, na Fejsie, na Instagramie, wszędzie, gdzie i kiedy będzie US Open. I moja odpowiedź z reguły była: nie wiem. Bo taka była prawda, bo nie wiedziałem. A jak wiedziałem, w końcu jak się dowiedziałem, hej, będzie na Golf Channel, to nie wolno było mówić, znaczy, no bo to tak naprawdę nie było, dopóki, że tak powiem, wszystko nie było załatwione, no to nie było 100% wiadomo. Więc mogłem tylko wysyłać uśmiechnięte albo smutną buźkę, albo nie wiem, albo tyle, albo bądźmy cierpliwi. Ale się udało. I wszystkim jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie, dziękuję za zrozumienie. To są, że tak powiem, wszystkie te sprawy praw, kto ma prawa do transmisji czego, to jest mega ponad mną. Ja tu jestem małym pioneczkiem w tym, który tylko jest trochę, można powiedzieć, na pierwszej linii frontu, ze względu na to, że mnie słyszycie, ale jednak jakby te prawdziwe rzeczy związane z tym, że to w ogóle się istnieje coś takiego jak golf w polskiej telewizji, na którymkolwiek kanale, choć teraz skupiony mocno na jednym, jakby to jest mega poza mną. Ja się cieszę, że tak jest. Ja się cieszę, że mogę być tego częścią, ale tak naprawdę nie mam na to żadnego wpływu, czy to jest. Mogę tylko jak najlepiej potrafię wykonywać moją pracę. Świetnie, że już mnie gardło boli, a zaraz mam tyle mówienia. I tyle. Ale nie mam, jeszcze raz, nie mam na to wpływu. Po prostu jak coś wiem, to wam mówię, jak nie wiem, albo nie mogę powiedzieć, to nie mówię. I tyle. I musicie jakoś... Jeśli ktoś do mnie pisze, musicie mi zaufać, że naprawdę nic nie ukrywam, czego nie muszę ukrywać, albo nie jestem poproszony, żeby na razie nie mówić. Dobra, to jest bardzo zły znak, że mnie zaczyna gardło boleć, nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że będę miał coś na gardło jutro. O Jezu, jeszcze koronawirus, to by było piękne. Ale nie bójcie, nic takiego. Dobra, zanim przejdziemy do samego US Open, newsy wszystkie związane z US Open po części. Zawsze, no bo to jest w jakiś sposób pierwszy odcinek w tym tygodniu. Dobra, pierwszy news to jest, że jest Golf Channel, pokazuje US Open. Czwartek, piątek, sobota od 20, niedziela od 19. Do potwierdzenia, ale tak mi się wydaje. Mówię to z głowy. Ale wydaje mi się, że tak. To jest pierwszy news. Drugi news... Aha, i co do tych godzin, to jest mniej niż pokazują w Stanach. Ja nie wiem, czy widzieliście, jakie Stany mają rozpiskę, ale tam jest było 10 godzin na różnych antenach. Tylko, że u nich to jest część jest w internecie, część jest na Golf Channel, część jest na NBC i później znowu jest w internecie. Tak mniej więcej to wygląda. My mamy jakby to trochę inaczej zrobione i mamy oczywiście jeden pakiet. Nie mówię o pakietach, bo to nie wiem, jak to wygląda z pakietami, ale jakby to, co my pokazujemy, to jest jeden pięciogodzinny ciąg. Co jest chyba więcej niż na NBC, a może się mylę. Ale wydaje mi się, że to jest albo przynajmniej porównywalny to, co jest na NBC, więc jeśli ktoś powie, ej, dlaczego nie pokazywaliście Tigera w tym, nie wiem, w czwartek rano, to my powiemy, wiesz co, pokażemy go w piątek po południu. Jego piątkową rundę, tak, i trochę tak jest. I tak jest dużo więcej niż normalnego turnieju PGA Tour, więc jest okej. Okay. I przede wszystkim jest po 5 godzin w weekend, a czyli w 5 godzin spokojnie zmieścimy wszystkich liczących się w walce o zwycięstwo i w sobotę i w niedzielę. To jest najważniejsze, a czwartek i piątek przez to, że jest 5 godzin, a nie 4 czy 3 czy ilekolwiek tam jest normalnie, przez to jest 5, to na pewno pokażemy, czy postaramy się pokazać całą rundę połowy, znaczy jednej z grup supergwiazd. Tak, no, chociaż tu nie ma, o T-Time'ach później, ale nie ma takiej stricte grupy supergwiazdy, może poza Tigerem i Tomasem i Morikawą, że to jest supergwiazda, ale poza nimi nie ma do końca takiej jakiejś przeciwwagi. To jest dość równo rozłożone, powiedzmy, są te siły. To nie jest tak, jak PGA Tour robi, że to jest ewidentnie supergrupa, tak? To nie jest PGA Tour w ogóle. No więc o tym za chwilę. Dobra, ale przejdźmy szybko newsy, zanim się ten rozkręcę. News numer 1. Primo. Dustin Johnson zostaje najlepszym zawodnikiem PGA Tour minionego sezonu. Co wydaje mi się, że jest nie... To jest właściwe. Chciałem powiedzieć, niepodważalne nie jest, ale jest właściwe. Tak, wygrał FedEx Cup, wygrał dwa turnieje, plus ten Tour Championship. Jeśli liczyć, że dostał 10 uderzeń, no to wygrał też. Najlepszym debiutantem sezonu jest Scottie Scheffler, co moim zdaniem jest bardzo dobra decyzja ze strony zawodników, bo wiadomo, że parę osób myślało o tym, że Hovland może będzie, bo on wygrał turniej, ale Scheffler grał dużo bardziej równo przez cały sezon, dużo więcej przed katów, wyżej skoczył w rankingu. To wszystko równa się lepszy sezon. Jeśli chodzi o Dustina Johnsona, no to chyba tak. Choć nie wszyscy liczą mu oczywiście, czy światowy ranking na przykład nie liczy mu zwycięstwa w Tour Championship jako zwycięstwa w turnieju, co by oznaczało, że więcej zwycięstw w tym roku miał Justin Thomas, czy w tym sezonie, więc teoretycznie Thomas mógłby być bla, 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 bla. Ale skoro PGA Tour jest zbudowany tak, jak jest zbudowany, według tych reguł, według których gramy, to i każdy wiedział, jak te reguły są, to, że wygrał Tour Championship i wygrał FedEx Cup Dustin Johnson i kończy sezon jako numer jeden na świecie, mi się wydaje, że to wszystko powinno ładnie, zgrabnie w paczuszkę być zapakowane pod nazwą zawodnik roku PGA Tour, sezonu PGA Tour. Właśnie, bo jeszcze jakieś są newsy? Aha, newsy to już są bardziej związane z samym z czym? Z samym US Open. Dobrze, to mamy trzech zawodników, którzy się wycofali. Aż spojrzę, żebym się na pewno nie pomylił. Oczywiście, Brooks Koepka, to już było wcześniej, wiadomo, z powodu kontuzji. Za niego będzie grał Paul Wehring. Scottie Scheffler, niestety. To jest te dwie następne, te wszystkie trzy informacje są bardzo, bardzo słabe, trzeba przyznać. No Brooks, bo wiadomo, kontuzje. Scottie Scheffler, niestety COVID, czyli test na koronawirusa. Nie przeszedł testu i odpada. Strasznie szkoda, dopiero co zaznaje przy zawodnik, czy przy debiutant roku. Strasznie szkoda, że odpada i ze strony europejskiej Sam Horsfield, co jest, bym powiedział, że jeszcze smutniejszą chyba informacją. Widzieliśmy, jak Horsfield grał super w tej części UK Swing, w tych turniejach, w których grał. do tej pory na European Tour po tej przerwie koronawirusowej w tych wywiadach było słychać, jaki jest niezwykle podekscytowany tym, że może wrócić do siebie. Tak, on jest Anglikiem, ale całe życie mieszkał w Stanach Zjednoczonych od dziecka, więc czuje się pewnie bardziej Amerykaninem niż Anglikiem. I jak duże znaczenie dla niego miało to, że się zakwalifikował na US Open. Jak duże znaczenie miało to, że pojedzie do Stanów i będzie grał tak już jako młody dzieciak w tak ważnym turnieju. I tak, ja pamiętam, jak on, chyba w jednym z tych wywiadów, które na polu były robione, jak on o tym mówił, jak to było dla niego mega ważne, tak, bo on już miał pewne miejsce w tym, pierwsze miejsce w tym UK Swing Order of Merit. Chyba jeszcze zanim turniej był skończony, tak? To już było pewne, że wygra. I on mówił o tym, jak to... Tyle szczerej radości w tym było, że on tam pojedzie. I to okazało się, że też COVID i nie gra. I za niego będzie grał Rory Sabatini. Reprezentant Słowacji, wcześniej z południowej Afryki. Aha, a za Schefflera będzie grał Grace. I to są chyba jedyne trzy, jak na razie, choć to i tak dużo, ale trzech zawodników, którzy się wycofało z turnieju, czyli jedna kontuzja i dwa razy COVID-19. To jeśli chodzi o newsy takie ogólne, no to jeszcze można powiedzieć, że Tiger jest przyłapany z nowym uchwytem. Uchwytem. Czyli chwyt to jest jak trzymam, uchwyt to jest ta część gumowa kija. To się nazywa uchwyt. Z tym, że jest stary pater, ten sam stary Scottie Cameron, ale ma nowy uchwyt, co może sugerować, że przedłużył... Ja czytałem o tym dość sporo. Bardzo możliwe, że... bo Tiger ma problem z tym, że ten pater, jego stary pater jest na niego za krótki. Bo jak jest krótki, to mu się mocniej pochylać. Jak mocniej się pochyla, to obciąża kręgosłup mocniej, z którym wiadomo, że miał tyle problemów. Więc chce mieć od pół cala dłuższego patera, czyli o centymetr z kawałkiem dłuższego patera, żeby nie musieć aż tak mocno się schylać i wtedy móc trenować. Do tego stopnia to jest dla Tigera ważne, że jak jest na Florydzie u siebie w domu, to trenuje patowanie wedżem. Nie wyciąga nawet patera do trenowania patowania, bo go tak boli od tego kręgosłup. A wedż jest dłuższy od patera. I wygląda na to, że zamiast brać innego patera, tylko przedłużonego, tak jak było na PGA Championship, gdzie grał beznadziejnie, to wrócił stary Scotty, ale przedłużony i przez to, że jest przedłużony, to jest cięższy i przez to, żeby zmienia się środek ciężkości i dlatego wybrał inny typ uchwytu, taki sznurkowany, kordowany albo sznurkowany, jak to woli, który jest cięższy i to zmieni środek ciężkości na taki sam, czy przesunie środek ciężkości z powrotem tam, gdzie był, jak pater był krótszy. O! To jest jedna z opinii, którą słyszałem. Zobaczymy, czy to jest prawda. Zobaczymy, czy w ogóle będzie z niego korzystał w czasie rundy treningowej, w czasie turnieju. Rundę treningową grał z Justinem Thomasem wczoraj, jak zwykle, bo on teraz dużo z J-Team trenuje, i z Johnem Augustinem, tym młodym amatorem z Vanderbilt, który tak w czasie tych wszystkich turniejów amatorskich i uniwersyteckich, które oglądaliśmy na Golf Channel, on zawsze robił mega wrażenie. A dzisiaj rano grał sam rundę treningową. Był podobno pierwszy w ogóle, który wyszedł na pole i grał samemu. I z tego co wiem, tylko 9 dołków, bo on chyba już nie gra 18-dołkowych rund treningowych, jak musi iść na piechotę, a nie może korzystać z żadnego wózka. Dobra, samo US Open? Co można powiedzieć? US Open. Drugi turniej wielkoszlemowy w tym roku. Albo, jak próbuje nas przekonać PGA Tour, pierwszy w nowym sezonie. Ale nie dajmy się dla zawodników PGA Tour to może być pierwszy w tym sezonie. Nie chcę mi się wierzyć, żeby ktoś do tego tak podchodził. Nikt nie będzie pamiętał tego US Open jako US Open 2021. Nie, to jest US Open 2020. Więc drugi turniej wielkoszlemowy w tym roku. Pierwszy to był PGA Championship, który wygrał Morikawa. Ten US Open miał się odbywać w czerwcu. No ale wtedy był oczywiście z powodu koronawirusa został przeniesiony na wrzesień. Szczególnie, że rozgrywany jest w Nowym Jorku. Dokładniej na polu Wingfoot. To jest w tych hrabstwie Westchester, więc jakbyśmy spojrzeli na mapę Nowego Jorku i widzieli, gdzie jest Manhattan i poszli troszeczkę w górę po prostu. Tam jest ta hrabstwo Westchester, tam to są wszystkie te ładne białe domki, z których państwo dojeżdżają do pracy na Manhattanie i tam mieści się klub Winged Foot. Winged Foot jest jednym z tych bardzo, bardzo klasycznych pól golfowych amerykańskich, tych najklasycznych, należy do grona tych najbardziej klasycznych mistrzowskich pól. Raz na jakiś czas do US Open dodawane jest Erin Hills, tam gdzie wygrał Kepka pierwszy raz, czy to, jak się nazywał to pierwsze, Chambers Bay. Są to takie pola, które, o, coś nowego. Ale koniec końców jest taki trzon pól, który teraz USGA wraz z przeprowadzką do Pinehurst, bo oni jakby swoją siedzibę przenieśli do Pinehurst i jakby ucementowali ładnie, że jest grupa pól, z których będzie i kolejność, w której będą rozgrywane US Open i tam zawsze będzie właśnie Winged Foot. Tam są dwa pola, to mistrzowskie to jest to pole zachodnie z tych dwóch i to jest to, które jest tak niezwykle znane. Do tych mistrzowskich pól oczywiście należy Shinnecock Hills, które pewnie jest najsłynniejsze, Oakmont pewnie najtrudniejsze, Pebble na pewno i Pinehurst jak najbardziej też. Pinehurst numer 2, bo tam tych pól jest gabazylion. Ale numer 2 to jest to najsłynniejsze. No dobra, samo Winged Foot. Winged Foot słynie z tego, że jest klubem niezwykle prywatnym, ale klubem, który jest jakby to ładnie wam, zawsze mi brakuje słowa, nie chcę powiedzieć, że najbardziej sportowy ze wszystkich, ale na pewno jest to klub, który ma nieoficjalnie najniższy średni handicap członka na świecie. Z tego jest znany, że tam jakby jeśli jesteś super zawodnikiem wśród tych, nie ukrywajmy to, bardzo zamożnych Nowojorczyków, jesteś super golfistą także, to jesteś członkiem Winged Foot. To jest stary klub, prawie stuletni klub, jako część, założony jako część New York Athletic Club, który swoją siedzibę ma na Manhattanie, a ten to jest jakby ich pole golfowe. Trochę tak samo było jakby z Eastlake, że było ten Atlanta Athletic Club jako taki klub sportowy, nazwijmy to, zrzeszający po prostu ludzi, którzy chcą aktywnie spędzać czas. I po jakimś czasie stwierdzają, że to musimy mieć swoje pole golfowe. I tak powstał Eastlake i tak samo powstał właśnie Winged Foot. Pole ekstremalnie trudne, pole projektu Tillinghasta. A.W. Tillinghast, jak to ładnie mówią, albo Albert Tillinghast po prostu. Znany z czego jest znany Tillinghast? No strasznie dużo pól wybudował, na których zresztą i rozbywały się wielkie, wielkie turnieje. I Tillinghast był nawet bardziej znany z tego, że przebudowywał pola, niż że sam je projektował. Ale poza samym Winged Foot to i Sleepy Hollow, które jest przecież... A gdzie byliśmy na Sleepy Hollow ostatnio? Na Sleepy Hollow był rozgrywany jakiś turniej... To jest piękne, to jest moja pamięć. Parę miesięcy temu był turniej z Conference Tour, który miałem okazję komentować. Ale i te wszystkie właśnie tam w Westchester, czy to Scarsdale, czy New Rochelle, czy te wszystkie takie miejscowości bardzo no ładne, takie, chyba tak to mogę określić. Ridgewood słynne jak najbardziej i wiele, wiele innych. I jeszcze raz, ale co ważniejsze, to nawet nie chodzi o to, ile on wybudował, co ile on przeprojektowywał i podobno ponad 400 pól przeprojektował. Właśnie, że on jeździł i kopał bunkry. Nie, czy zakopywał bunkry, bo on nie lubił bunkrów. Zakopywał bunkry. I tak jest. I z tych pól, które wybudował i przeprojektował, na pewno Winged Foot zrobił się, stał się najsłynniejszy. Właśnie przez to, że tutaj rozgrywane było US Open tyle razy, ale także i PGA Championship raz w 97. Ale przede wszystkim US Open. US Open było rozgrywane od 29 roku, które wygrał. Kto mógł wygrać w 29? Oczywiście, że Bobby Jones, ale najsłynniejsze stało się przez 74. W 1974 to był, kiedy wygrał Hale Irwin z wynikiem, uwaga, plus 7. To było znane jako masakra w Wingtwood. I tych masakr golfowych, w golfowej wersji tego wydarzenia w ogóle, to wydarzało się wiele razy, ale to była ta oryginalna, to była ta prawdziwa. To był najwyższy wynik zwycięzcy wielkoszlemowego i później nadal jest, nie, tylko jeden był wyższy, przepraszam, był jeden wyższy, drugi najwyższy zwycięzca wielkoszlemowy. I jak US Open tam wróciło w 84, to wygrało tylko minus 4. Jak wróciło znowu w 2006, kiedy wygrał Jeff Ogilvie, to wygrał wynik plus 5. I Phil Mickelson zrobił podwójnego bogeya na przedostatnim dołku i Colin Montgomery też. I w końcu wygrał Ogilvie. Ale teraz, mimo że to pole jest bardzo długie, bo jest 7,5 tysiąca yardów, par 70, to nie jest takie pole, jak ktoś sobie pomyśli, o, najtrudniejsze pole golfowe na świecie, prawie. I po tej przebudowie niektórzy mówią, że najlepsze. Bo ono było, nie było przebudowane, ale było wydłużone odrobinę i było odnowione po prostu. Tam było zamontowanych 40 mil drenażu w sumie. I ten sub-air system, żeby suszyć greeny elektronicznie czy mechanicznie, nie wiem jak to nazwać. Więc jakby było zmodernizowane, ale i jeszcze trochę odrestaurowane. Jak sobie wyobrazimy o najtrudniejsze pole golfowe świata, jak może wyglądać, to widzisz albo bardzo dużo drzew, trochę jak się nazywa, Valderrama, czy wszędzie woda, jak TPC Sawgrass i green na wodzie i albo jesteś w tym, albo ten, albo no nie wiem, jak możesz sobie wyobrazić najtrudniejsze pole golfowe na świecie, ale na pewno ono nie wygląda tak jak Wingtwood. Przynajmniej w wyobraźni golfisty. Bo jak spojrzymy na zdjęcia satelitarne, czy na scorecardę nawet, jak wygląda Wingtwood, to ono nie jest takie przerażające. Jest długie teraz, to prawda. Teraz się zrobiło długie i końcówka jest strasznie długa. Wszystkie par 4 po 500 yardów to już trochę się robi, może nie standard, ale na wielkie szlemy się robi trochę standard. Już się do tego przyzwyczailiśmy. Ale do tego dochodzi przede wszystkim i na co trzeba będzie zwrócić uwagę przy tej transmisji. Bardzo. Ja będę na to zwracał uwagę, jak się da. Oczywiście będę z ojcem, będziemy rozmawiać pewnie o czymś zupełnie innym, ale na co bardzo warto zwrócić uwagę? To jest kształt fairwayu. Jak to Rory nazwał ostatnio na konferencji przedwczoraj, jak plecy świni. Nie wiem, czy świnia ma plecy, no ale grzbiet, chyba grzbiet świni. Czyli najwyższy punkt jest na środku i opadają boki. Czyli jeśli zagram na prawą stronę fairwayu, to piłka się odbije w prawo, skończy w rafie. Zagram na lewą, to odbije się w lewo i skończy w rafie. Generalnie. W dużym oczywiście uproszczeniu to nie jest tak, że każdy jest dokładnie półokrągły. Czyli jeśli chcesz, żeby teoretycznie, żeby zatrzymać na takim fairwayu piłkę, jedyne co mogę zrobić, to jest zagrać fade'a, czyli piłkę skręcającą w prawo na przykład, która ląduje po lewej stronie fairwaya, czyli ląduje pod górę, można by powiedzieć, tak, bo ląduje skręcając w prawo, kiedy fairway jest już nachylony, już jeszcze w lewo i w ten sposób wyhamuje. Albo z drugiej strony draw, który ląduje po lewej. I tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo, bardzo duże uproszczenie tego, jak wyglądają fairwaye na tym polu. Ale to jest założenie, jak tu trzeba kombinować. I dalej mamy greeny. Greeny są najważniejszym elementem tego pola. Tak, bo nawet jeśli dołek ma 500 yardów, to w stanie Dustin Johnson uderzy 350 tee, będzie miał 150 yardów, czyli dla niego gap wedge'a, czy może pitching wedge'a. Więc dystans nie ma znaczenia, już w ogóle. Ma znaczenie kształt greenu. Kształty greenu będą ekstremalne. Odwrócona miska, czyli dokładnie samo, co mówiłem na fairwayów. Mały kawałek płaski na środku i boki, które zjeżdżają. Z tym, że to jest też duże uproszczenie, bo żaden nie jest dokładnie okrągły ani ten. One są też bardzo mocno pofałdowane. Podobnie jak w przypadku wszystkich najlepszych pól golfowych świata. Wszystkich. Bez wyjątku. Tych, które wytrzymały próbę czasu. Tych, na których ciągle przyjeżdżamy te pola z lat 20. Te, które wymieniałem, amerykańskie. Shinnecock i Oakmont i Pebble. i Augusta, przede wszystkim Augusta National. Nawet nie powiem do końca East Lake, bo East Lake został, był przecież przebudowany przez te wszystkie lata, jak i wiele z tych, które na których byliśmy, one były, zmieniały się. Ale te Augusta to jest idealnym przykładem. Pola, na które wracamy. Pola, które wytrzymały próbę czasu. Old Course oczywiście. Te wszystkie pola mają ekstremalnie pofałdowane greeny. Bo to jest prawdziwe utrudnienie. Bo to jest... Bo z tym sprzęt nie wygra. Pomoże oczywiście, bo więcej, mniej rotacji, lepsza kontrola i tak dalej. Ale z tym sprzęt nie wygra. Z tym, co się dzieje na greenie, z tym, co się dzieje dookoła greenu, jak tam jest pofałdowane, jak są rozmieszczone bunkry, jeszcze do tego, jak jest sucho, a będzie sucho, był deszcz zeszły weekend, ale ma być sucho i do tego ma być, chyba jest 20% deszczu na deszcz tylko w piątek, poza tym sucho i oczywiście ten system Saber, który może te greeny wysuszyć w mgnieniu oka. To był mój odgłos strzelania palcami, w razie czego. Nie bójcie się. I to, co się będzie działo przy greenie, zdefiniuje ten turniej, tak jak definiował wszystkie poprzednie. Nie będzie jakoś super wietrznie, nie ma prognozy na huraganowy wiatr. Będzie zimno, to jest koniec września, jesteśmy w Nowym Jorku. To nie jest miejsce, to nie jest Floryda, to nie jest Texas, to nie jest Arizona ani Kalifornia, gdzie jest nadal gorąco. Tylko to jest Nowy Jork, gdzie zaraz zacznie się normalnie jesień, zima i tak dalej. I śnieg przyjdzie. No może nie zaraz, ale za jakiś czas. Więc i to jest, to pole było wybrane z myślą o rozgrywaniu turnieju w czerwcu. Kiedy? Oczywiście miało być dużo, dużo cieplej. Zimno i sucho oznacza twardo. Twardo oznacza, że te wszystkie pofałdowania, wszystkie nachylenia będą odkrywały ekstremalnie ważną rolę. Chyba, że spadnie deszcz i będzie mokro i będą zrobił sobie z tym polem, co chcą zawodnicy, bo o ile greeny można wysuszyć, to nie jest pole, gdzie fairway schną. To nie jest te pola na Long Island znane, właśnie jak Shinnecock przede wszystkim, są budowane na piasku. Są budowane na piasku, to można... To wiadomo, ta woda jak wchodzi i przepływa przez pole i od razu jest świetny drenaż. To pole nie jest wybudowane na piasku, to pole jest wybudowane na kamieniu. Jest wybudowany w miejscu bardzo złym na budowanie pola golfa. Znaczy, może nie tyle bardzo złym, ale w żaden sposób nie wyjątkowym. Tak, te słynne pola, czy na wybrzeżach i tak dalej, wszystkie są na piasku budowane. To nie jest. Nie jest spektakularnie wyglądające. Pewnie jakbyśmy tam przyszli zagrać sobie rundę golfa i by nie było US Open, tylko ja i wy byśmy sobie grali. I jeszcze tego było mokro na przykład, to byśmy powiedzieli meh. Fajne pole. Długie. Długie i wąskie, ale no poza tym meh. Takie, wiesz, dziwne. Nie wiadomo do końca, o co chodzi. Ale w momencie, jak się robi twardo, szybko, jak będą ekstremalnie postawione flagi. Mówiłem o tym, że to nie jest turniej PGA Tour. To jest turniej USGA, który ma nic wspólnego z PGA Tourem, poza tym, że czasem się dogadają, czasem nie. Nie ma tych zasad PGA Tourowych, że nie może być większego spadku wokół dołka niż 1,5%, tak? Jest na PGA Tour. Tutaj tego nie ma. Mogę ustawić sobie, znaczy nie mogę ustawić na zboczu jakimś, ale mogą, nie muszą szukać idealnie płaskiego miejsca. Nie ma limitu co do długości rafu. Na pewno każdy z Was widział, jeśli z jakiegokolwiek zawodnika, który gra w tym turnieju, obserwujecie na Instagramie przede wszystkim, to widzieliście piłkę wrzuconą do rafu. I któryś z kadich mówił, że zgubili 3 piłki chipując w rafie. Wiem, że Gary Woodland, i to widziałem, jak Gary Woodland tam gra rundę treningową, bierze piłkę, wrzuca sobie do rafu, żeby ją zaczipować i nie może jej znaleźć później. Więc raf jest super gęsty, jest blisko greenu super gęsty. Co nie jest moim ulubionym. Ja preferuję, jak jest trochę więcej ogolone i piłka się potrafi odtoczyć, ale jest jak jest i pewnie biorąc pod uwagę, że i była szansa, że będzie miękko, tak, o tej porze roku może deszcz wpaść w każdej chwili, wszędzie, to chyba to była jedna forma obrony. No właśnie, forma obrony, bo US Open słynie z tego, że jest najtrudniejszym turniejem golfowym świata. to nie jest wzór do naśladowania. To nie jest, nawet bym powiedział, coś, z czego powinno się być do końca dumnym, biorąc pod uwagę, czym jest golf i czym ma być golf. Poza tym, że jest sportem, tak, to ma być aktywny wypoczynek, gra rekreacyjna i tak dalej. Wymagająca, tak, niesprawiedliwa, nie. US Open jest często niesprawiedliwe. Na US Open wyjdzie Zach Johnson, tak jak 2 lata temu, i wstanie na wprost kamerę i powie, że pole jest stracone, że już jest za sucho, za twarde, że się nie da grać. Phil Mickelson zacznie biegać za piłką, uderzać piłkę w ruchu. Tak parę lat temu były plotki o tym, że Dustin Johnson i Rory mieli bojkotować w ogóle US Open. Tak się zdarzało w przeszłości. To jest bardzo zły trend. Mi się zawsze wydawało, że zawodnicy chcą bojkotować jakiś turniej, biorąc pod uwagę, jaka w tym wszystkim jest ich rola. I o ile tak, to oni są gwiazdami, to nie są ważniejsi od samej gry. I to, że któryś z nich by nie zagrał, to by nie znaczyło, że ten następny, czy ktokolwiek wygra, nie będzie mistrzem US Open. Nie Rory czy Dustin. Ale to było jakiś czas temu, mi się wydaje, że to wszystko zostało już dawno, dawno zaklepane. I jakby tak zakopane, ten topór wojenny między zawodnikami a oficjalami. Czy coś jeszcze o samym polu? Poza tym, że to jest Tillinghast, poza tym, że jak oni to mówią, jest right in front of you, jest takie określenie. Czyli to nie jest pole, które coś ukrywa. To nie jest tak, jak często na linksach jest, że stoisz na tee, masz olbrzymi fairway i nie wiesz, co masz robić. Nawet nie widzisz flagi, nie widzisz bunkrów, których jest 100 na dołku, czy 50. Tak często jest na szkockich linksach. I są takie, że musisz wiedzieć, gdzie masz uderzyć. Albo, bo jak nie wiesz, to po prostu możesz zagrać 1000. To takie pole nie jest. Stoisz, widzisz flagę 400 metrów dalej, czy 450 metrów dalej, widzisz, gdzie są bunkry, widzisz, jak jest wszystko ponachylone, bądź mądry, graj. To nie jest pole, które ci powie, jak ten dołek masz zagrać, mimo że teraz jest dość wąsko, więc może to podejmowanie decyzji nie będzie odgrywało aż tak dużej roli, to jednak podejmowanie będą inne podejmowanie decyzji. Co robić, jak nie jestem w tym idealnym miejscu? Co zrobić, jak nie jestem na fairwayu? Czy to zawsze znaczy, że mam zagrać na flagę? Czy grając na flagę będę miał szansę zrobić para w ogóle, albo bogeja w ogóle, czy nie stracę więcej? To będzie w tym najciekawsze. Tu będzie podejmowanie decyzji. Co robić? Jak rozegrać te uderzenia wokół greenu? Bo jeśli mam zły kąt, to muszę jakoś starać się gdzieś bokiem piłkę podtoczyć. Jak mam dobry kąt, to uderzam pod górę, tak, i to chodzi mi czasami, to nie chodzi tylko o paty, chodzi o każde uderzenie, będę uderzał pod górę, czy będę miał jakiś backstop, tak, czy jakąś bandę, można powiedzieć, podniesienie greenu za flagą, które mogę wykorzystać do tego, żeby wyhamować piłkę, nawet żeby się wróciła pod dołek. Te greeny są mega pofałdowane i nachylone. Caddy wrzucił zdjęcie, jak 48 sekund się toczy piłka. Jak wrzucił ją na jeden koniec greenu i ona się toczyła na drugi koniec greenu, 40 sekund ponad, 48. Więc będzie super. Powiem szczerze, dawno nie byłem aż tak podekscytowany na turniej Wielkiego Szlema. PGA było świetne, wiadomo, i super się skończył turniej. Może przez to, że pole było takim trochę znakiem zapytania przed, tak, bo to nie było aż tak oczywiste, że to pole będzie się nadawało, że to... Ja się obawiałem, że to będzie po prostu wyjdzie Bryson i Dustin i zaczną uderzać 500 metrów i będą mieli giga przewagę. I mieli, bo byli w czołówce, ale nie wygrali. Tutaj zobaczymy. Bryson DeChambeau powiedział, że jego celem jest uderzać 400 yardów, że już testuje drivera, który ma 48 cali. Chyba jeszcze nie będzie go w tym tygodniu, ale no Bryson jest, ale że już... że już no, w domu testuję 48 cali, to jest maksimum, to jest o 3 cale więcej niż standard na turze, czy nawet więcej niż 3 cale niż standard, więc zobaczymy. On mówi, że testuje i wkrótce się pojawi też z takim kijem na turnieju. To jest jakby długość już tego sprzętu, którego używają od long drive. I tyle, no, jego celem jest 400 yardów, nie powiedział słowa o tym, że jego celem jest wygrywać turnieje wielkoszlemowe, tylko właśnie te 400 yardów uderzać piłkę. Justin Thomas powiedział, że się boi pola, co moim zdaniem jest dziwne. Ja nie wiem, czy bo generalnie Thomas powinien być jednym z głównych faworytów przez to, jak mądrze gra i jak świetnie gra Ironami. Oczywiście podobnie Dustin Johnson, który zawsze jest faworytem, ale też o tym mówiłem z Mateuszem podczas ostatniej transmisji, jak Dustin, jak dużo gra piłek na bezpiecznie. A to tutaj nie będzie można się pchać na flagę tyle razy, bo po prostu będziesz miał później zły kąt i nie będzie dramat. I piłka ci odjedzie na zupełnie w nie w tą stronę, albo będziesz patał z góry i zawsze zrobisz trzy paty. Więc Ogilvy wygrał ostatnio, Australijczyk Ogilvy, który genialnie gra Aaronami. Pewnie nie ma. Daleko uderza, ma piękny swing też, ale pewnie nie słyną z tego, że gra jakoś super agresywnie. Ci, którzy grają agresywnie, jak Mickelson, robią double pod koniec turnieju. I tak to było w przeszłości. Więc oczywiście, czy Xander Schauffele, który powinien wygrać turniej ten, czy był najlepszy w turnieju Tour Championship, tak? Czy Morikawa, oczywiście znowu, chociaż Morikawa ja bym się wystrzegał, bo gra z Tigerem i on zaczął mówić, jakie to jest dla niego mega przeżycie, że gra z Tigerem przez te pierwsze 2 dni, więc ja nie wiem, jak on sobie poradzi. Ale Thomas jak najbardziej. Kto z kim gra? Bo miałem powiedzieć o grupach. Patrz, już wziąłem telefon, w którym mam w ogóle 3% baterii, więc świetnie, że zdążyłem wam coś powiedzieć. Ale chciałem spojrzeć na grupy. Kto z kim gra? Oczywiście Tiger, Morikawa i Thomas to jest ta grupa super, super gwiazdorów. Gdzie ja mam grupy? Mam tutaj. Wszystko mam przed sobą. Jest. Czyli pierwszego dnia my oglądamy popołudnie. Jeśli to kogo będziemy oglądać z tych znanych bardzo. Będzie. Gary Woodland i Shane Lowry jako dwaj zwycięzcy wielkoszlemowi ostatni, ale jako, że nie ma kepki, to z nimi będzie grał Andy Ogletree jako mistrz amatorów. Bryson DeChambeau, Dustin Johnson, Tony Finau, ta super najdalej na świecie uderzająca grupa. Tommy Fleetwood, który grał świetnie w Portugalii. Może na niego warto zwrócić uwagę. On gra z Kisnerem i Anserem. Phil Mickelson, Paul Casey i John Rahm, trzech zawodników, którzy studiowali w Arizonie na uniwersytecie. Ciekawostka. A później Ricky Fowler, Matthew Wolff i Victor Hovland. Trzech zawodników, którzy studiowali w Oklahoma State na uniwersytecie. Tak to tutaj porobił USGA. Jest Shugo Imahira, Ben An i Takumi Kanaya. I Takumi Kanaya to jest ten najlepszy amator na świecie, więc zobaczymy. Nigdy w życiu go nie widziałem. Zobaczymy, jak on nam będzie. Chyba nigdy go nie widziałem. Powiem szczerze, nie mogę się doczekać. To będą te grupy, które będziemy oglądać pierwszego, drugiego dnia, te popołudniowe. Sean Norris, Rory Sabatini, to nas nie obchodzi za bardzo. Jeszcze tylko szybko zobaczę, czy jest coś ciekawe po południu. Lee Westwood, James Sugru, to jest ten, który wygrał Mistrzostwa Amatorów Wielkiej Brytanii i Baba Watson, to jest bardzo ciekawa grupa moim zdaniem. Ale Bryson, Dustin i Tony Finau, to jest zdecydowanie, to mają być te gwiazdy popołudniowe. O 1:16 czasu lokalnego, czyli to jest 7:16, czyli 40 minut po tym, jak my wejdziemy na antenę. Przed tym, jak my wejdziemy na antenę. Dobrze mówię? Tak, my o 20 zaczynamy. Czyli oni wystartują troszeczkę później, no ale zapewne ich pokażemy do samego końca. I tak samo Mickelsona i Casey'ego i Rama. No Ram tu jest przede wszystkim z nich ważny i będą grali pewnie ponad 5 godzin, bo to jest tam się długo gra. Więc Fowler, Wolff, Hovland pewnie też. Więc będzie można super oglądać, moim zdaniem, bardzo dużo. Drugiego dnia po południu, jeszcze szybko zobaczymy. Jest ta grupa Tigera, Justina Thomasa i Colina Morikawy i w tym samym czasie z pierwszego tee Rory McIlroy, Adam Scott i Justin Rose. Ja chcę porozmawiać trochę o tej grupie. Bo ja mam wrażenie, powoli. Rory jest świetny. Rorego uwielbiam. Nikt nie lubi Rorego tak bardzo jak ja. Ale czy USGA go trochę nie spycha już do seniorów? Znaczy Adam Scott i Justin Rose też są świetni i to każdy z tej trójki ma szansę wygrać ten turniej. Potencjalnie każdy z nich jest faworytem. Tak? Ale Rory już nie gra z, nie wiem, Rickiem i Tomasem albo z kimś, z jakimś Hovlandem, czy nie. Nie, on już gra z tymi, okej, okay, macie swoje wielkie szlemy, ale wygraliście tak w zeszłej dekadzie. Ostatnio. Coś w tym jest. Takie mam wrażenie, że tak, no Rory, idziesz już masz dziecko, jesteś ojcem, to już idziesz do tatuśków. czyli z Adamem Scottem i z Justinem Rose'em. Super grupa oczywiście, ale jakby startują w tym samym czasie, co Morikawa, Thomas i Woods, tylko z innego tee. Normalnie by tak nie mogli robić, bo dla kibiców to by było zabójstwo, że mają ulubieńców po dwóch stronach polach, ale jako, że to jest dla telewizji, to jest chyba dość wygodnie. Choć mi się wydaje, że jeszcze wygodniej było, jakby szli jeden po drugim. Bo masz, tak jak najpierw pokazujesz uderzenia, powiedzmy, Morikawy, Thomasa Woodsa, przeskakujesz na drugi domek, McIlroy, Scott Rose, wracasz na następny i później oni są na greenie, pokazujesz ich, no to ty pokazujesz, jak grają na greenie, bo tak możesz przeskakiwać z jednej, jak masz odpowiednio dużo kamer, a domyślam się, że kamer będzie bardzo dużo, to chyba jest dość wygodne, że oni grają w tym samym czasie po prostu po dwóch częściach pola. Ale dużo pracy dla na pewno pana realizatora. Hideki Matsuyama ostatnio grał świetnie, miał dobrą, krótką grę. No on na pewno. On gra z, i to jest ciekawostka, z Patrickiem Reedem i Jordanem Spiethem. Biorąc pod uwagę, jak słabo gra Spieth ostatnio, jak strasznie grał teraz w Kalifornii. Strasznie słabo. To wyobraź sobie, i teraz musisz grać z Patrickiem Reedem, który jest twoim największym, nie chcę powiedzieć wrogiem, ale trochę, ale na pewno ci nie lubi. Za te całe akcje Ryder Cupowe i za te takie wytykanie, tak? Jakbym był Jordanem Spieethem, to bym dostał tego dropa i tak dalej, tak do sędziego mówił. Więc oni ewidentnie się nie lubią. I teraz wiesz, że Jordan, jeszcze jesteś tak teraz, nie chcę powiedzieć nagi, ale prawie, tak? Wszystkie twoje golfowe wady są tak odkryte i musisz grać jeszcze na tak ekstremalnie trudnym polu, jak Jordan ma problem z driverem, to teraz grać na polu, gdzie są takie rafy, to on zagra... Oj, może wygrać oczywiście, ale może zagrać strasznie dużo. Jeszcze robić to przy Reedzie, to mam wrażenie, że to będzie bolało. Po prostu mam wrażenie, że to będzie go bolało. Jak już tak wam mówię, na kogo patrzeć, na kogo nie patrzeć, to muszę powiedzieć parę słów o tym, co powiedziałem na ostatnim podcaście. Przed Tour Championship, kiedy powiedziałem, że Dustin Johnson na pewno nie wygra. I... wygrał. Ale... wiecie co? To był turniej netto i jakbyśmy wzięli uderzenia, które wykonał w trakcie turnieju, to wygrał Xander Schauffele. Więc może nie do końca wygrał. Ale oczywiście, jeśli ktoś postawił pieniądze przez to, że ja powiedziałem, że Dustin nie wygra, to przepraszam. Ale naprawdę tak myślałem. Naprawdę tak myślałem. Dustin jest w mega tym golfowym cugu. Kupił nową łódź, oczywiście, co miał kupić za te 15 milionów. Kupił łódź od Michaela Jordana podobno. Czy tam jacht, nie łódź. Więc będzie się na pewno bardzo dobrze bawił i niech się bawi dobrze, bo to ciekawa postać w świecie golfa. No dobra, kończymy już i słyszymy się już za chwilę, już jutro, przypominam, teraz oficjalne, mam przy sobie oficjalne godziny, czwartek, 17:09, to jest jutro, runda pierwsza, od 20 do 1 live, komentuje Jacek i Andrzej, bo to jest wewnętrzny mail, którego wam czytam, więc za nie powinienem, Jacek i Andrzej, person, to jesteśmy my. To samo runda druga, tylko od 20 do 1, runda trzecia od 20 do 1, runda finałowa w niedzielę od 19 do końca. Napisane jest, że do północy US Open ma dwudołkową dogrywkę, tak, była 18-dołkowa, teraz są dwa dołki dogrywki, nie wiem które jeszcze, ale będę wiedział. I tyle, to jest wszystko, podstawy, które musicie wiedzieć przed jutrzejszą transmisją. Zachęcam was bardzo do wspólnego oglądania, mówcie wszystkim, że oglądacie, żeby jak najwięcej ludzi oglądało, to jest ważne. Ja się nazywam Jacek Person, to jest mój podcast. Pamiętajcie, że możecie mnie followować, lajkować i tak dalej na wszystkich social mediach, Facebook, Instagram, Twitter. Podawajcie dalej ten podcast, mówcie kolegom, że słuchacie i koleżankom, że słuchacie tego podcastu. Lajkujcie i dawajcie 5 gwiazdek na Apple iTunes, jeśli oglądacie na iTunesie, czy na Apple, teraz Apple Podcast to się nazywa. Na Stitcherze jesteśmy, na wszystkich tych, wszędzie, gdzie są podcasty. To jesteśmy i jestem. I dzięki. Do usłyszenia po US Open i do usłyszenia jutro podczas transmisji. To był Jacek Person Podcast.